Witam Państwa, jest wtorek, 21 stycznia, minęła godzina 18. Ja nazywam się Cezary Kusowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Jeden z najpopularniejszych amerykańskich rabinów staje w obronie Polski, rabin Shmuley Botik, pisze na łamach izraelskiego dziennika Jerusalem Post o nadchodzącym Światowym Kongresie Holokaustu, który ma odbyć się 23 stycznia w Jerozolimie. Rabin zwraca uwagę na nieobecność prezydenta Polski. O dziwo, prezydent Polski Andrzej Duda nie będzie obecny. Dzieje się tak pomimo tego, iż Auschwitz znajduje się na terenie jego kraju i byłby on jednym z najwłaściwszych światowych liderów. Shmuley Botik podkreśla, że stało się tak, ponieważ organizatorzy wydarzenia nie pozwolili Andrzejowi Dudzie przemawiać, choć na tym samym wydarzeniu będą przemawiać przywódcy Rosji, Niemiec i Francji. Rabin przypomina, Emmanuel Macron, prezydent Francji, reprezentuje kraj, który kolaborował z nazistami i posłał na śmierć około 80 tysięcy Żydów. Rosyjski przywódca Władimir Putin reprezentuje z kolei kraj odpowiedzialny za potworności popełniane w trakcie wojny i po niej. O Niemczech nie trzeba nawet mówić. Rabin przeciwstawia postępowanie tych krajów postępowaniu Polski. Natomiast Polska przez cały czas opierała się nazistom. Warszawa została zrównana z ziemią przez Hitlera i choć nie ma wątpliwości, że niewielka liczba Polaków uczestniczyła w Holokauście, to obozy śmierci zostały stworzone i były obsługiwane przez niemieckich nazistów podczas okupacji Polski. Rabin Botik zaznacza, że byli także Polacy, którzy brali udział w Holokauście. Podkreśla, że nie oznacza to, iż wielu Polaków nie brało udziału w Holokauście. Badacze Holokaustu zgromadzili znaczące dowody na to, że wielu mieszkańców polskich wsi mordowało Żydów uciekających przed nazistami lub wykorzystało ich sytuację dla zysku. Sądy wojenne państwa podziemnego przeprowadziły śledztwa w sprawie 17 tysięcy Polaków, którzy współpracowali z Niemcami, skazując na śmierć około 3,5 tysiąca z nich, pisze rabin. Jednak podkreśla, że Holokaust organizowali Niemcy, a polskie państwo nigdy nie kolaborowało z nazistami. Holokaust był organizowany przez Niemców wraz z ich kolaborantami z innych państw, nie przez Polaków, a obozy takie jak Auschwitz, choć mieszczą się na terenie Polski, można wyłącznie nazywać niemieckimi. A co ważniejsze, Polacy nigdy nie stworzyli kolaboracyjnego rządu z nazistami, tak jak zrobiły to Francja, Węgry, Norwegia czy Belgia. Nawet Sowieci, którzy faktycznie wyzwolili Auschwitz, ochoczo współpracowali z Hitlerem, pisze rabin Botik. Wyraża oburzenie na organizatorów, którzy dopuścili do tego, że Andrzejowi Dudzie nie pozwolono przemawiać. Z uwagi na historię trudno sobie nawet wyobrazić, jak można było doprowadzić do tego, żeby prezydent Polski nie zabrał głosu, gdy chodzi o upamiętnienie wyzwolenia obozu, który jego rząd utrzymuje jako świadectwo historii. Rabin stwierdził, że wygląda na to, iż Izrael wybrał Putina kosztem polskiego prezydenta. Więcej o tej sprawie już za chwilę. Dogrywce Idź Pod Prąd. Kolejne kłamstwa Rosjan. Twierdzą, że Polska zmówiła się z Niemcami, by zaatakować Związek Sowiecki. Trwa atak dezinformacyjny Rosji w sferze polskiej historii. Tym razem rosyjski dziennik moskowski Komsomolec stwierdził, że rosyjscy historycy znaleźli w niemieckich archiwach dowody na zmowę Polski i Niemiec w celu zaatakowania Związku Sowieckiego. Według nich Ukraina miała zostać uprzywilejowanym obszarem polskich interesów. Polsce obiecano rozwiązać sprawę ukraińską zgodnie z jej interesami, twierdzi gazeta. RMF FM informuje też o wystawie propagandowej w Moskwie, która mówi o ratowaniu Żydów przez Armię Czerwoną. Jednym z przykładów przekłamań jest tablica poświęcona matce Menachema Begina, pochodzącego z Polski premiera Izraela. Na tablicy nie ma informacji o tym, że Begin został zesłany przez sowieckie władze do łagru. Wczoraj RMF podało, że Kancelaria Prezydenta organizuje sztab historyków i specjalistów od komunikacji, którzy mają reagować na kłamstwa rosyjskich władz. Mają się szczególnie skoncentrować na dniu 23 stycznia, kiedy to Putin będzie brał udział w Światowym Forum Holokaustu w Jerozolimie. Ponadto prezydent Andrzej Duda ma w ten dzień udzielić serii wywiadów w polskich mediach. Natomiast rząd przygotowuje serię płatnych artykułów w mediach amerykańskich i izraelskich, które będą pokazywać historię II wojny światowej i prawdziwą rolę Związku Sowieckiego i Polski. Jeden z takich artykułów ukazał się już w serwisie Politico. Premier Mateusz Morawiecki przedstawia w nim prawdę o roli Związku Sowieckiego w II wojnie światowej, o zmowie Stalina z Hitlerem, o sowieckiej napaści na Polskę, o tym jak Armia Czerwona czekała na wykrwawienie Powstania Warszawskiego. Pisze też o tym, jak Polacy ratowali Żydów, narażając własne życie. Rosyjska propaganda historyczna dotycząca II wojny światowej jest niegodnym kłamstwem i podstępną próbą obwiniania innych za działania Związku Radzieckiego. Jest to dowód na to, że kraj ten nigdy nie rozliczył się z prawdziwymi kosztami swojej totalitarnej spuścizny, napisał Morawiecki. Atak dezinformacyjny na wojska amerykańskie w Polsce. Portal Cyber Defense 24 informuje o ataku informacyjnym prowadzonym w internecie przeciwko sojuszniczym wojskom amerykańskim. Jak czytamy na portalu, na skrzynki mailowe wybranych instytucji trafiły wiadomości wysyłane przez przestępców podszywających się pod pracownika grupy Defense 24. Wiadomość zawierała prośbę o udzielenie komentarza do nieprawdziwej informacji o organizacji przez Urząd Miejski i Burmistrza Orzysza Zbigniewa Włodkowskiego marszu Nie dla wojsk USA w Polsce oraz link do artykułu. Link mógł rozsyłać złośliwe oprogramowanie. Link prowadził do portalu Tygodnik Działdowski, gdzie pojawił się artykuł z nieprawdziwą informacją. Jak poinformował redaktor naczelny Tygodnika, artykuł pojawił się na stronie w wyniku ataku hakerskiego. Podobne fałszywe informacje były już rozpowszechniane 3 lata temu, kiedy amerykańscy żołnierze przyjeżdżali do Żagania. Na stronach internetowych wielu polskich gmin wstawiono wtedy fałszywą informację o organizacji marszu Nie dla wojsk USA przez burmistrza Żagania. Cyber Defense 24 zauważa, że treść artykułu rozpowszechnianego obecnie jest bardzo podobna do opisu wydarzenia z 2017 roku na Facebooku, którego organizatorem była prorosyjska partia Zmiana. Portal twierdzi, że ślad cyfrowy ataku urywa się na wschodniej granicy Polski. Polskie kopalnie notują straty. Jak donosi Dziennik Rzeczpospolita, branża wydobycia węgla kamiennego zanotowała stratę w wysokości 460 milionów złotych za okres od stycznia do listopada zeszłego roku. W tym samym okresie roku 2018 sektor górnictwa węgla w Polsce miał prawie miliard złotych zysku. Kopalnie notują straty pomimo wzrostu cen węgla w Polsce. Problemem jest m.in. napływ węgla z zagranicy, szczególnie z Rosji, a także rosnące koszty wydobycia. Prognozy dla górnictwa węgla w Polsce nie są optymistyczne. Poddanie się unijnej polityce klimatycznej oznacza zmniejszanie zużycia i przez to wydobycia węgla energetycznego, a w dalszej przyszłości także koksu używanego w hutnictwie. Unia Europejska nie chce wykluczyć komunistycznej firmy ze strategicznego projektu. Agencja Bloomberg dotarła do wytycznych dotyczących infrastruktury 5G w Unii Europejskiej. Mają one zostać opublikowane oficjalnie pod koniec stycznia. Z dokumentu wynika, że władze Unii Europejskiej nie będą rekomendować wykluczenia chińskiej firmy Huawei z budowy nowoczesnej sieci internetowej 5G. Unia zaproponuje tylko wytyczne co do bezpieczeństwa sieci. Europejski komisarz do spraw cyfrowych Thierry Breton stwierdził wczoraj, że wytyczne dla krajów członkowskich wspólnoty mają zminimalizować ryzyko związane z wprowadzeniem technologii 5G, a nie wykluczać pojedynczych dostawców. Firma Huawei jest uznawana za niebezpieczną ze względu na jej poddanie kontroli komunistycznej partii Chin. Chińskie firmy mają obowiązek ściśle współpracować z komunistycznymi władzami i służbami wywiadowczymi. Przed chińskimi firmami ostrzegał m.in. minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński. W grudniu podczas wizyty w Waszyngtonie mówił: kiedy słyszę, że Chiny, technologie chińskie i firmy chińskie mają być atrakcyjnym partnerem dla rozwoju technologii 5G na świecie, to ogarnia mnie przerażenie, jak bezmyślni są ludzie, którzy godzą się na takie rzeczy. Jeśli technologia 5G ma być jakimś kolejnym skokiem cywilizacyjnym dla ludzkości, to wprowadzanie do tak subtelnych, tak wrażliwych technologii firm chińskich na zasadzie poważnego ich wejścia jest potwornym ryzykiem, jest potworną nieodpowiedzialnością. Stany Zjednoczone nadal będą wspierać władze Juana Guaidó w Wenezueli. Sekretarz stanu USA Mike Pompeo powiedział, że Stany Zjednoczone nadal będą wspierać Juana Guaidó, który jest uznanym przez państwa Unii Europejskiej i Stany Zjednoczone prawowitym prezydentem Wenezueli. Oczekiwałbym w pełni, że Stany Zjednoczone podejmą dalsze działania, aby nadal wspierać prezydenta Guaidó i naród wenezuelski, powiedział Pompeo. Nie mówimy o konkretnych sankcjach, ale wszyscy mogą w pełni oczekiwać, że Stany Zjednoczone jeszcze nie skończyły działać. Sekretarz stanu odmówił dziennikarzom odpowiedzi na pytanie, czy Stany Zjednoczone nałożą sankcje gospodarcze na Rosję z powodu poparcia przez nią reżimu Maduro w Wenezueli. Mike Pompeo spotkał się z Juanem Guaidó podczas konferencji poświęconej walce z terroryzmem, która odbyła się w stolicy Kolumbii, Bogocie. W czasie konferencji prasowej sekretarz stanu USA stwierdził, że rządzona przez Maduro Wenezuela, która przeżywa załamanie gospodarcze i hiperinflację, jest państwem upadłym. Juan Guaidó po konferencji udał się w podróż do Europy, gdzie odbędzie ważne spotkania, szczególnie podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w Szwajcarii. Polityk ma również spotkać się w środę z szefem unijnej dyplomacji, Josephem Borrellem. Od roku w Wenezueli trwa stan faktycznej dwuwładzy. W 2018 roku Maduro wygrał wybory prezydenckie, jednak opozycja uznała wybory za sfałszowane. Juan Guaidó jako przewodniczący parlamentu ogłosił się tymczasowym prezydentem. Jego decyzje poparły Stany Zjednoczone oraz prawie wszystkie kraje amerykańskie i europejskie. Instytut Ordo Iuris opublikował raport przedstawiający najpoważniejsze ograniczenia wolności akademickiej w Polsce. Na liście ponad 20 wydarzeń stanowiących ograniczenie wolności na polskich uczelniach w ostatnich latach znalazło się odwołanie przez Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie debaty kreacjoniści kontra ewolucjoniści organizowanej przez Fundację Twój Ruch. W raporcie czytamy: jak informowali członkowie fundacji, 6 dni przed wydarzeniem otrzymali pismo od dziekana wydziału, który żądał, aby debata została odwołana. Ich zdaniem uczelnia wycofała się z powodu zewnętrznych nacisków. Ówczesna rzeczniczka UMCS Magdalena Kozak-Siemińska tłumaczyła z kolei, że władze wydziału nic o planowanym wydarzeniu nie wiedziały. Niedługo po tym organizatorki debaty i studentki psychologii Kornelia Chojecka z Fundacji Twój Ruch i prezes Studenckiego Koła Naukowego ADESSE Maria Milcarz udzieliły wywiadu w Telewizji Republika i portalowi w polityce.pl. Chojecka twierdziła, że ma dowody na to, że spotkanie było organizowane w porozumieniu z wydziałem. Z kolei Milcarz powiedziała, że była zmuszana do podpisania niezgodnego z prawdą oświadczenia. Zdaniem rzecznika dyscyplinarnego UMCS obie studentki naruszyły statut uczelni, narażając na szwank jej dobre imię. Niemniej finalnie po wysłuchaniu wyjaśnień dziewczyn i zeznań świadków komisja postanowiła odstąpić od wymierzenia kar. Wśród opisanych naruszeń wolności najwięcej jest przypadków właśnie z UMCS w Lublinie oraz z Uniwersytetu Warszawskiego. Najświeższa opisana historia to sprawa profesor Ewy Budzyńskiej z Uniwersytetu Śląskiego, która została poddana postępowaniu dyscyplinarnemu po tym, jak powiedziała, że tradycyjny model rodziny to mąż, żona, ojciec, matka, dzieci, krewni i powinowaci oraz że dzieckiem można nazwać także dziecko w łonie matki. Profesor Budzyńska złożyła wypowiedzenie w ramach protestu przeciwko cenzurze na uczelni. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 13:00, a teraz zapraszam na dogrywkę Idź Pod Prąd.
Dzień dobry, jest wtorek, 21 stycznia, ja się nazywam Michał Szczukiewicz i zapraszam na program Idź Pod Prąd, dogrywka. A w studio moim i Państwa gośćmi pastor Paweł Chojecki i Iwan Bolostenko.
Dzień dobry. Witam.
Dzisiaj porozmawiamy o tym, w jaki sposób w obronie Polski stają Żydzi, amerykański Żyd konkretnie, rabin Szmulej Botech wypowiedział się, zabrał głos w kwestiach obchodów 75. rocznicy wyzwolenia obozu w Auschwitz, tych obchodach, które mają miejsce w Izraelu. Chodzi o kontekst nieobecności prezydenta Polski na tych obchodach. Szmulej Botech twierdzi, że No to źle, źle się dzieje, źle się stało, odwołuje się do historii, odwołuje się do relacji z hitlerowcami, z Niemcami, wprost nazywa, że obozy są niemieckie i Niemcy je zakładali, mimo że były na terenie Polski. Tutaj ciekawe też ma spostrzeżenie, że to w sumie Żydzi powinni być wdzięczni Polakom, że Polacy utrzymują za swoje pieniądze taki obóz ku pamięci tym tamtym wydarzeniom. Bardzo ciekawe wypowiedzi. Jak wy to wszystko odbieracie i zauważacie w całej perspektywie, w całości? Może na początku pastor, proszę. No,
tegośmy oczekiwali, że środowiska żydowskie zabiorą głos. Zabiorą głos po stronie prawdy. No i głos tego rabina no, jest no, spełnieniem tego oczekiwania. To nie jest jakiś przypadkowy rabin. Myślę, że Iwan za chwilę nam więcej o nim powie, ale jest to rabin, który amerykański, to jest ważne, nie z Izraela, nie z tych konserwatywnych Żydów izraelskich, religijnych, tylko z Żydów amerykańskich i związanego ze sprawą polską. Przypominam, że rok temu mniej więcej byliśmy na spotkaniu z tym rabinem zorganizowanym przez pana Danielsa w Warszawie. Bardzo ciekawe spotkanie. Gdzie był głównym tematem był ten pokój na Bliskim Wschodzie, ten nowy pomysł Trumpa, którego można powiedzieć głównym takim architektem wykonawczym jest pan Greenblatt i to było z nim głównie spotkanie, ale ten rabin Szmulej Boteach, on był na tym spotkaniu takim drugim obok pana Greenblatta głównym gościem i widać było, że jest mocno zainteresowany też udziałem Polski w tych sprawach związanych z pokojem na Bliskim Wschodzie i co ważne, miał tam też okazję spotkać Polaków sprawiedliwych wśród narodów świata. Mamy też takie zdjęcie, gdzie właśnie też razem tu fotografujemy się z paniami, które mają takie odznaczenie z Warszawy. Dzięki nim spotkaliśmy w Lublinie, dowiedzieliśmy od tych właśnie pań, dowiedzieliśmy się o pani Krasnodębskiej, która w Lublinie też ma tego typu historię na swoim koncie, też to odznaczenie czy wyróżnienie z całego świata no, osób, które ratowały Żydów, sprawiedliwy wśród narodów świata. A efektem tego jest właśnie ten film tu w wersji angielskiej. To po tamtym spotkaniu wszystko się działo. Także ten rabin rzeczywiście do Polski przyjechał. O Polsce dużo wie, z jego wypowiedzi to wynika. Spotkał się też z premierem Morawieckim. Także cieszę się, że w tym momencie historycznym nie pozostał, że tak powiem, obojętny, nie milczał, ale wyraźnie, mocno, jasno po polskiej stronie zabrał głos. Szczegóły, no to jeszcze zaraz dopowiem. Najważniejsze jest, że uderzył w narrację rosyjską bardzo ostro i wyraźnie. Mhm.
To też widzimy. To może jeszcze trochę przybliżysz nam postać tego rabina.
Mhm. No tu widzimy na zdjęciu, to było tuż chyba podczas przysiędzenia Morawieckiego, czy tam trochę wcześniej, czy po nim, pamiętam dokładnie, to spotkania z tym rabinem Shmuel Botechem i John Daniels to organizował. Też były inne spotkania przed tym, z tego co pamiętam, chyba u Johnny Danielsa w domu, gdzie było tam dość sporo dygnitarzy. Tu widzimy, no chyba Gliński siedzi tam, tak? Jeżeli dobrze kojarzy w czerwonym krawacie.
Tak, siedzi też w jarmułce, tak?
Tak, no tam wszyscy jakby tutaj tam też ksiądz Rydzyk widzimy tam na końcu. Więc po lewej stronie tam jest były minister komunikacji Izraela, Hilik Bar to jest z Partii Pracy. Więc tam bardzo poważne rozmowy, już wtedy toczyli się, to było jeszcze na samym początku. Tutaj chyba jeszcze Morawiecki nie był premierem, z tego co pamiętam, może się mylę, no, ale tak gdzieś w tych czasach, nie? I teraz te narracje jakby też John Danielsa o tym, że jest ta wojna pomiędzy tymi dwoma obozami
W samym Izraelu, czy w środowisku żydowskim?
W tym całym środowisku, w tej całej jakby temacie tym obozów i pamięci Holokaustu i tak dalej, że to są te dwa obozy. I widzimy, że jeden z tych obozów związany z tym, nie z Kantorem, a z tym drugim, z Lauderem i tam ta część właśnie
Światowy
bardzo...
Światowy Kongres Żydów.
Światowy Kongres Żydów właśnie, pan Ronald Lauder, mocno postawili się i właśnie mówią. I ta narracja John Danielsa jest teraz wspólna z tym narracją tego rabina, oni są zaprzyjaźnieni, dobrze przyjaciele, więc to jakby, to wszystko jest z tej samej mniej więcej strony wychodzi. No ja bardzo się cieszę, że taki głos padł, no bo to jest, taka też ciekawostka, może Paweł coś skomentujesz na temat tej tu o Kościele katolickim.
No za chwilę do tego rzeczywiście przejdziemy, ale jeszcze tylko cię zapytam, bo ja tak nie rozumiem, dlaczego oni, ci polscy politycy, typu Morawiecki czy Gliński, dlaczego oni te religijne nakrycia głowy żydowskie, czy to coś znaczy, czy to jest taki...
Nie, myślę, że to po prostu znak szacunku, nie? Tak samo jak Trump przyjechał też na wzgórze ściany płacze też ubrał, to myślę, że to po prostu tak z szacunku, nie?
Czyli co, to jest wymagane przy tych posiłkach, bo tu jest jakiś wspólny posiłek z tymi środowiskami żydowskimi i co? I,
to było...
Jak nie nałożysz tej, jak nie wiem jak się to, kapy, czy tak?
Jarmułkę,
to co, to jest, nie szanujesz ich?
No tak, no w sumie oni po prostu...
Chyba ksiądz Rydzyk nie miał, nie? Nie? Chyba
właśnie,
on ma jakoś...
Właśnie ciekawy.
Bo to tak troszeczkę zdjęciu. Nie widać na tak, tym zdjęciu, widać. Bo on jest tam tak akurat, że łysinę to mu widać, a co tam z tyłu, to nie wiem, ciekaw jest.
Tak samo nie widać u Johnny'ego Danielsa, a ma, więc to jest faktycznie...
Nie, Johnny zawsze ma.
Zdjęcie jest takie, że...
Ale to widzimy już tutaj kilka głów przy kamerze, to już widzimy, że nie ma jarmułek.
Czyli to nie musowo, tylko że tak jest w dobrym tonie, rozumiem, tak? Jeśli tak chcą, że tak powiem, jakoś tak szczególnie się przypodobać tym gościom żydowskim, no to wtedy nakładają. No mi to się nie podoba, no chyba, że oni rzeczywiście są religijnymi Żydami, to niech tam sobie nakładają, nie?
Interpretuję ten werset, który mówi, dla Żydów stałem się jako Żyd.
No, przejdźmy do treści, bo tu naprawdę bardzo, bardzo ciekawe treści. Myślę, że Polska, tu i dyplomacja, i polskie media powinny to, że tak powiem, na cały świat powtarzać to, co ten rabin powiedział, bo bardzo, bardzo fajne rzeczy. Zaczyna od tego, czy Izrael lekceważy Polskę, by ugłaskać Putina, nie? Czyli pokazuje od razu, że Izrael tutaj troszeczkę, no, jak gdyby kupczy pamięcią historyczną. Tu trzeba powiedzieć, że Żydzi amerykańscy, oni są dość krytyczni do części środowisk tam Żydów w Izraelu. Także widać, że tu jest jakaś inna troszeczkę linia. Myślę, że to jest ta linia bliższa Netanyahu, bo tu wszyscy podkreślają, że sam Netanyahu to nie stoi za tym, za tą eskalacją tego konfliktu i choć się spotyka z Putinem, no to, że no to jest jeszcze bardziej takie skrzydła. Netanyahu chciałby te dobre więzi z Polską, chciałby, żeby Polska i inne państwa wyszehradzkie przeniosły swoje ambasady, przedstawicielstwa dyplomatyczne z Tel Awiwu właśnie do Jerozolimy. No a tutaj ciągle ten konflikt z Polską nabrzmiewa. I tu rabin mówi, że prezydent Polski byłby jednym z najwłaściwszych światowych liderów. Zobaczcie państwo, jak jasno staje po polskiej stronie, no przeciwko no, państwu Izrael w tym momencie, no bo choć to nie państwo Izrael te obchody organizuje, to przecież jest to pod patronatem prezydenta Izraela. To trudno powiedzieć, że to jest coś takiego prywatnego i tak dalej. Pięknie mówi o Polsce kilkukrotnie, że na przykład mówi rabin Boteach, chociaż polski rząd sprzeciwiał się nazistom przez całą II wojnę światową i nigdy z nimi nie współpracował, Andrzej Duda nie dostał możliwości zabrania głosu na forum. A zatem jego zdumienie prezydenta Dudy jest jak najbardziej uzasadnione. No zobaczcie, no to praktycznie polskie media, polska ta strona patriotyczna spokojnie mogłaby wypowiedzieć to zdanie. Zresztą nie tylko, że tu wychwala Polskę i Polaków za to, że się nie splamiła współpracą z Niemcami, z nazizmem, to pokazuje współpracę francuską, nie? Mówi, no jak to jest, że głos zabierze prezydent Francji, reprezentujący kraj, który kolaborował z nazistami i posłał na śmierć około 80 tysięcy Żydów, nie? To zobaczcie, że pokazuje, że to jest ogromna niegodziwość tutaj tych, którzy w Izraelu tak zdecydowali. A zobaczcie, jak pięknie o Rosji mówi. To dopiero jest majstersztyk. Dodaje rabin, rosyjski przywódca Władimir Putin reprezentuje z kolei kraj odpowiedzialny za potworności popełnione w trakcie wojny i po niej. No o Niemcach to już nawet szkoda gadać, mówi. Zobaczcie, już nie mówi tam komuniści, naziści czy jakoś tak, tylko mówi Rosjanie i Niemcy, nie? Także bardzo, bardzo pięknie jeszcze o Rosji się pod koniec mówi. Nawet Sowieci, którzy faktycznie wyzwolili Auschwitz, no to przypomina, ochoczo współpracowali z Hitlerem. Zobaczcie, że Polska, czyli prawdziwa tutaj narracja na temat II wojny światowej jest bardzo, bardzo jasno, jasno pokazana, nie? Także bardzo mi się to podoba. Kilka zdań, kilkukrotnie to powtarza. Polska cały czas opierała się nazistom. Obozy śmierci zostały stworzone i były obsługiwane przez niemieckich nazistów podczas okupacji Polski, czyli absolutnie nie można mówić, że to no, coś z Polską ma jakiś związek. Zobaczcie, że też mówi, że Polacy potwornie ucierpieli z rąk nazistów, którym opór aktywnie stawiała Armia Krajowa oraz rząd na uchodźstwie. Czyli cały czas pokazuje zarówno zasługi Polaków, jak i to jest u Żydów rzadkie, że pokazują, że oprócz Holokaustu, oprócz zagłady Żydów, mówią o zagładzie Polaków. A rabin Boteach rzeczywiście wprost o tym mówi. No to chwała mu za to. No chwała mu za to. Zobaczcie, ciekawe, czy te środowiska jakoś tam nazywa Konfederacji i inne takie 447, czy będą dalej no tak szczuć przeciwko Żydom, czy też no pokażą, pochwalą te dobre stwierdzenia, całkowicie zgodne z prawdą historyczną i z polską racją stanu, czy potrafią się wzbić na takie wyżyny i powiedzieć prawdę. Tak, ten rabin naprawdę zrobił dobrą robotę dla Polski, bo jest to rabin słuchany w całym świecie, przez Żydów szczególnie.
Piękne słowa. No to historii tutaj widzę, może się premier Morawiecki pouczyć trochę od pana Boteacha, bo coś mówił o współodpowiedzialności polskiej za Holokaust.
A zobaczcie zdanie tego rabina. Holokaust był organizowany przez Niemców wraz z ich kolaborantami z innych państw, nie przez Polaków. Nie przez Polaków. Zobaczcie, polski premier nie poleciał do Monachium i opowiadał o polskich i żydowskich współsprawcach Holokaustu, a rabin żydowski mówi, Holokaust był organizowany przez Niemców wraz z ich kolaborantami z innych państw, a nie przez Polaków. No ludzie, no to piękne słowa. Mówię, to powinno cały czas dzisiaj w depeszach Polskiej Agencji Prasowej wszędzie powinno na cały świat być rozsyłane.
Mają jak na tacy wszystko ustawione?
Tak, wszystko mają.
Co jest dyplomacja?
No. Czyli walka w środowiskach żydowskich się toczy, no ale wszystko wskazuje na to, że wydźwięk będzie raczej negatywny. Ten oficjalny.
No niestety, ale to o tym też ten rabin mówi. Tu jeszcze trzeba powiedzieć wielkie podziękowanie dla Johnny'ego Danielsa. Tak go wszędzie, wiecie, tam no, atakują, że tu złą robotę robi, różne tam, wiecie... tego, a to przecież on tego rabina ściągnął do Polski. To on stoi za tym,
co teraz
tak pośrednio, za to, że te piękne słowa docierają do całego świata. To jest rabin, który jest chyba jednym z najpopularniejszych rabinów amerykańskich, żydowskich, nie?
No bardzo popularny, taki trochę...
Skandalizujący
tak,
trochę?
Tak, z tym...
Coś powiesz o tym?
Ma taką książkę, Koszerny Jezus. No i takie ma niestandardowe jakieś takie tezy czasami wystawia. No taki chcę porwać z powrotem do judaizmu takich młodych, taki typu Ben Shapiro, on dużo jego cytuje i właśnie na niego powołuje się na Shmuel Botecha, dość podobny to jest do niego. No i też taki ma, to właśnie jest ze Stanów Zjednoczonych ortodoksyjny Żyd, nie? Taki Żyd, to jest zresztą podobny do Pregiera też. Rzeczy, który on, tam Pregier i inni mówią, no to...
Pregier University tak. To taki wolnościowy kanał przez jednego z amerykańskich Żydów prowadzony. Też niektóre odcinki przetłumaczone znajdziecie na naszej stronie.
Niedawno Ben Shapiro miał MacArthura u siebie na programie i spytał...
MacArthur to jeden z takich najbardziej znanych pastorów i teologów protestanckich w Stanach.
Tak, i odważył się nawet jego spytać, jaka jest różnica pomiędzy judaizmem a chrześcijaństwem, no to...
I wtedy ten miał okazję Pandorę, tak. Powiedzieć Ewangelii o darmowym zbawieniu w Chrystusie.
No, a Ben Shapiro zamknął się i nic nie mówił i słuchał, to też mu...
Ben Shapiro, to rozumiem, to... że to jest taki publicysta...
Młody Żyd wierzący ze Stanów Zjednoczonych, bardzo znany, bardzo wpływowy konserwatystą, tam też z
programy telewizyjne.
Tak, on ma swój program po prostu. Okay. I tak bardzo, bardzo wpływowy, znany, nie tylko przez Żydów, też przez Amerykanów, konserwatystów. No i tam odważył się takie pytanie zadać, no i dostał, czego prosił, tam Izajasz 53 i tam o wszystkim po prostu. Całą Ewangelię mu powiedział.
Izajasz 53 to taki rozdział ze Starego Testamentu, z Księgi Izajasza, który opisuje Jezusa, Mesjasza. Nie wymienia imienia Jezus, ale mówi, opisuje, jaki będzie Mesjasz, który przyjdzie wyzwolić Izrael. No i nawet Żydzi, kiedy to czytają, rabini żydowscy, nie mają żadnego, jak gdyby, żadnej wątpliwości, że skojarzenia pójdą od razu w kierunku Jezusa Chrystusa. Dlatego ten rozdział często jest pomijany jakoś w Starym Testamencie, żeby no, Żydów nie kierować do wiary w Jezusa Chrystusa. No ciekaw jestem, co w tej książce. Ty coś wiesz więcej o tej książce Koszerny Jezus? Tak. Jeszcze nie. No to znaczy.
Podejrzewam, że tak próbuję jakoś jego jakby dołączyć, że on jest taki okej, że nie bójmy się Jezusa.
Czyli nie konfliktować tam. I ekumenicznie i jakby sugerujesz.
Na pewno podaje takie jakieś tłumaczenia, żeby tam...
Żeby pasowało do judaizmu.
Żeby tak. Żydzi nie odeszli od wiary i nie poszli za Jezusem, ale to...
Ale też, żeby nie było napięć.
Tak.
Szczególnie,
no bo oni już wiedzą, tak. Że te ewangeliczne...
Ewangelikalni chrześcijanie. Czyli konserwatywni chrześcijanie biblijni, tak.
Że oni wspierają opisowo. Izrael i szczególnie w Stanach Zjednoczonych, kiedy oni mają z nimi bezpośredni kontakt, bo w Izraelu tego kontaktu jest mniej i tam inaczej on odbywa się, ale w Stanach oni ich znają, oni wiedzą, że to jeden z najbardziej takich
proizraelskich
środowisk i dlatego on właśnie próbuje rozładować napięcia. A. Tam mamy te różnice, pozostajemy tam przy swoim, ale mamy wspólne cele i...
Szukajmy tego, co nas łączy, a nie tego, co nas dzieli, tak?
Tak, więc ja nie czytałem tą książkę, ale jestem prawie 100% pewien, że o to chodzi, bo on nie jest nawrócony, on nie wierzy w Jezusa.
Dotknąłeś też tej sprawy, która części katolików czy części Polaków się nie spodoba, czyli to, co powiedział o Kościele katolickim ten rabin, wyjaśniając, można powiedzieć, podłoże antysemityzmu i Holokaustu, mówi: stulecia jadowitej retoryki Kościoła katolickiego skłoniły dziesiątki tysięcy Polaków do wzięcia udziału w nazistowskiej rzezi 3 milionów Żydów w ich krajów. A badacze Holokaustu zgromadzili znaczące dowody na to, że wielu mieszkańców polskich wsi mordowało Żydów uciekających przed nazistami lub wykorzystało ich sytuację dla zysku. Gdyby w tym momencie skończył, to można by powiedzieć, że to jest kolejna antypolska taka narracja. Ale rabin Boteach nie kończy w tym momencie, tylko mówi dalej. Sądy wojenne państwa podziemnego przeprowadziły śledztwa w sprawie 17 tysięcy Polaków, którzy współpracowali z Niemcami, skazując na śmierć 3,5 tysiąca z nich, przypomina. Także przedstawia, że wcale zjawisko szmalcownictwa nie było powszechnie akceptowane przez Polaków, ani nie było tolerowane przez władze podziemne, tylko wyroki śmierci za szmalcownictwo przeciwko Żydom, czy tak samo jak kolaboracja przeciwko Polakom, czyli widać, że tu na równi traktowano Żydów i Polaków, obywateli Polski, żydowskiego i polskiego pochodzenia. zagrożenia, czyli państwo polskie cały czas zwalczało tę plagę. No, można by się jeszcze pochylić nad rolą Kościoła katolickiego. Rzeczywiście perspektywa żydowska jest trochę inna niż perspektywa polska, czy nawet można powiedzieć taka protestancka, bo my widzimy inkwizycję jako przede wszystkim walkę z wolną myślą, szczególnie z samodzielnym czytaniem i studiowaniem Biblii, buntowaniem przeciwko tam dogmatom czy innym jakimś takim ludzkim naukom Kościoła katolickiego, ale trzeba powiedzieć, i to na łamach miesięcznika Idź Pod Prąd Piotr Setkowicz drobiazgowo opisuje w takim cyklu, który też w formie książki na temat inkwizycji został przedstawiony, katolicyzm i przede wszystkim inkwizycja zajmowały się właśnie akcjami przeciwko Żydom, przeciwko tym, którzy się na przykład nawrócili na katolicyzm, ich sprawdzano, czy oni się tam prawdziwie nawrócili, albo też, no, że tak powiem, odrzucano te ich nawrócenia i prześladowano ich, to szczególnie inkwizycja hiszpańska w tym się specjalizowała. I Żydzi mają taką perspektywę, że Kościół katolicki przez praktycznie 1000 lat, tak mniej więcej czas wypraw krzyżowych, ale też i wcześniej już, prześladował Żydów, wypędzał ich, katolicy monarchowie wypędzali ich z różnych krajów świata, ale trzeba tylko powiedzieć, co się z tymi Żydami działo. No, część z nich tam gdzieś do północnej Afryki, na Bliski Wschód, już woleli nawet muzułmanów panowanie niż katolickich władców, szczególnie w Hiszpanii, ale spora część przybywała do Polski. I to właśnie stąd mieliśmy, bo nie dzisiaj, to już są niewielkie tylko skupiska, ale przed wojną to było wiele milionów Żydów, właśnie na terenie Polski. Oni się znaleźli wypędzani z katolickich krajów. No, to jest fakt historyczny, to nawet katolicy pomimo całej jakiejś swojej miłości czy chęci tam przedstawiania Kościoła katolickiego w dobrych kolorach, trzeba to przyznać, to jest fakt. I teraz tu bym stanął w obronie Kościoła katolickiego w Polsce, bo Kościół katolicki w Polsce z zasady nie był antysemicki. Z zasady nie był antysemicki. Nie? To trzeba jasno powiedzieć. Żydzi tu uczestniczyli w kulturze narodowej do XIX wieku praktycznie bez większego problemu, i to akceptował, czy można powiedzieć biernie popierał, nie wiem jak to nazwać, także Kościół katolicki. Można zobaczyć w Panu Tadeuszu, nie? Początek XIX wieku. Żyd Jankiel jest wręcz ulubionym, jakby to powiedzieć, takim przyjacielem tam Zosi, nie? Jest gościem w polskim katolickim szlacheckim domu na równi ze wszystkimi, a nawet cieszy się pewną estymą. Tak, pewną estymą, bo zna historię, bo zagrzewa swoją muzyką Polaków do patriotyzmu. No i przecież też dla Polski konspiruje z księdzem Robakiem, nie? Czyli zobaczcie, tu jest zero antysemityzmu, także ze strony Kościoła katolickiego w Polsce. Ja nie mówię gdzieś tam w Niemczech, we Francji, w Hiszpanii, to całkiem inny katolicyzm, inne podejście, ale polski Kościół katolicki w swojej większości, przynajmniej do początku XIX wieku, nie był antysemicki. I to trzeba jasno powiedzieć, to nawet rabini przecież z czasów Złotego Wieku, czyli z XVI wieku, pokazywali Polskę jako raj dla Żydów, nie? I mówili, że gdyby Bóg nie dał Żydom Polski, to prawdopodobnie nasz naród zniknąłby z powierzchni ziemi. To przecież w dużej mierze zasługa polskich katolików i trzeba o tym jasno mówić. Nawet jak zobaczycie sobie film, który ten świadectwo życia i przeszłości pani Marianny Krasnodębskiej z domu Jarosz, to naprawdę jest bardzo ciekawe pokazanie, jak żyli Polacy jeszcze w latach 30. przed wojną, czyli naprawdę są jeszcze ludzie, którzy te czasy pamiętają. To nie jest za króla świeczka. To jeszcze tak w Polsce Żydzi żyli tu, w Piaskach, w Bełżycach, gdzieś w innych miejscowościach, w Lubartowie, nie? Był znany targ żydowski. Także to wszystko się tutaj działo przed wojną. I tam pani Krasnodębska mówi, że tam o dobre relacje polsko-żydowskie z jednej strony dbał rabin, a z drugiej strony katolicki ksiądz w Piaskach. Nie? I ten ksiądz, jak tylko się pojawiały jakieś zadrażnienia, no bo to wiadomo, ktoś kogoś obraził, ktoś komuś coś ukradł, gdzieś tam przypadkowo przejechał kurę, czy coś takiego, no zawsze jakieś tam konflikty, czy nie mogli się doliczyć w interesach, nie? Katolik z Żydem, no to wtedy się zbierał, przychodził jako rozjemca proboszcz Piasecki z rabinem z Piaseckiej synagogi i rozsądzali sprawę. I wszyscy byli dalej zadowoleni. Pani Marianna bardzo pięknie opisuje tamten czas, naprawdę dla nas niezwykły czas, jak już mówię. Wygląda, jakby to było za króla Ćwieczka, a było to 80, trochę więcej lat temu, czyli bardzo niedawno. I taki już bardzo antysemicki prąd w katolicyzmie to pojawił się, można powiedzieć, związany z częścią endecji, bo to też nie można powiedzieć ze wszystkimi, z częścią endecji. I o tym pani Krasnodębska mówi w tym bardzo ciekawym filmie dokumentalnym. Mówi, że jako młody wikary przyszedł ksiądz z Wielkopolski, z Poznańskiego, a ten to już był antysemitą. Ten to już mówił, nie kupuj u Żyda, że Żydzi gorsi, rozpętał, że tak powiem, takie znaczy no takie jeszcze na przykład przyklejanie, jak ktoś kupił w żydowskim sklepie, no to tam dzieciom dawali pieniądze, żeby mu kartki, tam zdrajca, czy tam kupuje u Żyda, no takie brzydkie rzeczy robili. Ta taka no jakaś no świrnięta część endecji polskiej, rzeczywiście za to była odpowiedzialna. I pani Krasnodębska składa no, bardzo takie dla wielu świadectwo, które powinno wstrząsnąć wielu dzisiejszymi tam zwolennikami endecji z Ruchu Narodowego, czy szerzej z Konfederacji. Mówi, kiedy przyszli Niemcy, co się stało z tymi głównymi agitatorami antyżydowskimi? Poszli na służbę do Hitlera. Pokazało się, że ten w Gestapo, ten w SS i tak dalej. Czyli była to niemiecka agentura, która podburzała Polaków przeciwko Żydom. No dzisiaj robi to dokładnie ta sama rosyjsko-niemiecka agentura, bo tu i ten rabin pokazuje, że to jest w interesie Putina. Rozpalanie nienawiści polsko-żydowskiej jest w interesie niemiecko-rosyjskim. Rosjanie dzisiaj są, można powiedzieć, wykonawcami polityki Merkel. Przerzucanie odpowiedzialności za Holokaust z Niemców na Polaków. I chwała Bogu, że ten rabin bardzo jasno i wyraźnie przeciwko temu zaprotestował. I żeby nie tam pokazać też po tej stronie katolickiej, że choć część katolików rzeczywiście porzuciła te dobre wzorce współżycia z Żydami, to w czasie okupacji całkowicie inaczej zareagowali na rozpoczęcie Holokaustu. Wielu, nawet pewnie Niemców, się spodziewało, że ci katolicy, tacy, którzy tam, czy endecy, którzy widzą w Żydach jakieś czy zagrożenie, czy traktują ich jako gorszy jakiś tam moralnie, bo na przykład Kossak-Szczucka, no to tam jej się wytyka, że w jej powieściach, no to tam Polki, katoliczki, no to są zawsze dobre, bogobojne, szlachetne, no a tam Niemki, Żydówki, no to tam już zaraz złe, nie? I że to jest taki tam przejaw antysemityzmu. Ja nie myślę, że to akurat, ja bym tego jeszcze nie zakwalifikował, ale jest, można sobie zobaczyć artykuł w Rzeczpospolitej na przykład na ten temat, to trzeba powiedzieć, że właśnie ci katolicy, nawet mając bardzo krytyczne zdanie o Żydach, w czasie okupacji oddali, można powiedzieć, swoje zdrowie, materialne wartości, pieniądze, a niekiedy życie dla ratowania Żydów w Polsce. Pani akurat Zofia Kossak-Szczucka to jest głównym założycielem właśnie Żegoty, czyli organizacji państwa podziemnego służącego ratowaniu Żydów. Dlatego no, ten akurat fragment rabina Botecha no, nie oddaje polskiej perspektywy. On można by tak powiedzieć o całej Europie, to by można powiedzieć o całej Europie. Zresztą tu nie tylko katolicy, bo też luteranie też nie mieli zbyt dobrego stosunku do Żydów, także w Niemczech no to i ten luterański i katolicki, katolicka niechęć do Żydów się spotkały, no i dało to Hitlera i cały ten no, zbrodnie Holokaustu, ale akurat o polskim katolicyzmie to tego powiedzieć, myślę, nie można.
Mhm. Ale to się... nie pada też polskiego katolickiego, to jest kościoła katolickiego.
No tak, tylko że trzeba powiedzieć, że w Polsce akurat spora część hierarchii katolickiej, tu przykład księdza, nie pamiętam, Stodulski? Chyba tak, proboszcz w Piaskach się nazywał, no to przecież też katolik, też proboszcz, no i on akurat zapisuje piękną tak. kartę właściwych relacji polsko-żydowskich, także mógł sobie darować, jeśli mógł sobie to zdanie darować niepotrzebnie tu...
Albo bardziej sprecyzować.
Tak, że możesz powiedzieć, w całej Europie kościół katolicki tak, ale w Polsce było inaczej, no to wtedy byłoby git.
Dzisiaj dużo historii.
Wspomniałeś jeszcze
Żydów. No bo cały czas, zobaczcie, przepraszam, mówili, że a tam co się będziecie wojną zajmować, co tego, zobaczcie, cały czas rozdrapujemy w polityce międzynarodowej sprawę II wojny światowej. To wcale nie zostało zakończone. Reparacje od Rosji, to też podajcie dalej ten hashtag reparacje dla Polski, czy jakoś tak, i podpisujcie, proszę, petycję. Mamy nadzieję, że może na tej kanwie tego, co się dzieje, no i media warszawskie zaczną
mówić. W końcu nie wytrzymają,
zaczną mówić prawdę i mówić o tej petycji. Na razie tam wielkiego jakiegoś ranu nie ma, tam nie wiem, z 1,5 tysiąca, czy jakoś tak, bardzo malutko, ale przecież spokojnie można by to zrobić.
Jakby media
środowiska
powiedziały.
Konfederacji podobno 200 tysięcy ludzi zebrali przy 447, a zobaczcie, reparacje od Rosji, no jakoś tak nie ma chętnych, no. Agentura rosyjska działa.
Tu wymieniłeś jeszcze tych Żydów, którzy mieszkali w Polsce i nawracali się. To, co już nieraz mówiliśmy, że nawet w samym Warszawie byli cztery wspólnoty mesjanistycznych Żydów. Tu jeszcze trafiliśmy niedawno na taki ciekawy materiał od Jews for Jesus. To jest taka międzynarodowa służba.
Żydzi dla Jezusa.
Żydzi dla Jezusa, tak. Ta ichnia grupa taka rosyjska, rosyjskojęzyczna na Ukrainie działają, tam też w Polsce mają jakieś działalność. Znalazła właśnie takiego pastora, z tego co pamiętam chyba z Odesy pochodzi, był Ukraińcem, ale przyjechał, uciekł stamtąd do Polski, w Bydgoszczu i
Bydgoszczy.
Właśnie...
Bydgoszczy. Mówisz jak ten, jakoś to nazywa, ten poprzedni prezydent. Komorowski. Mhm. On też miał taki problem, ale tobie możemy wybaczyć, bo nie uczyłeś się polskiego od małego, tylko od paru lat, od żony. Pozdrawiamy, Kasia.
Od żony i od prąd. No i po 11 latach bycia w Polsce, pomiędzy 1924 a 1935 rokiem, podczas mesjanistycznej jakiegoś tam konferencji w Londynie mesjanistycznych Żydów, złożył właśnie raport. Tam cytują takie ciekawe treści z tego raportu. To cytuję właśnie wypowiedzi tego pastora, pastor Gorodysz. Mówi, zapraszam was wszystkich, to do mesjanistycznych Żydów i chrześcijan w Londynie, zapraszam was wszystkich do Polski, aby przekonać się na własne oczy, z jaką mocą działa nasz Pan wśród narodu Izraela. Jeżeli na całym świecie istnieje miejsce, gdzie Ewangelia jest przyjmowana przez nas, Żydów, to jestem absolutnie przekonany, że tym miejscem jest Polska. Widzimy, jak Ewangelia dotyka wszystkie warstwy społeczne, Żydów, ortodoksi, cyjoniści. Ewangelia dotyka serc komunistów, ateistów, wielu dzieci Izraela spotyka ciężki los, rodziny się ich wyrzekają, ale kiedy Żyd oddaje swoje życie Jezusowi, on zaczyna żyć Jego siłą. Oprócz pracy duchowej dajemy członkom naszej wspólnoty możliwość pracy na roli i korzystania z jej płonów. W 1939 został uwięziony ze wszystkimi Żydami w getcie, oczywiście po rozpoczęciu II wojny światowej. Chrześcijanie mesjanistyczni Żydzi z Anglii wielokrotnie próbowali go przekonać, by zgodził, to już opowieść idzie, przekonać go, żeby zgodził dać się wywieźć przez łapówkę i fałszywe dokumenty z getta. Zawsze odmawiał, twierdził, że nie opuści swój lud i swoje owce. Został i głosił Ewangelię w getcie, o czym świadczył jego osobisty asystent, który przeżył Holokaust. I to jest taka tylko no, taka jedna historia, właśnie, którą trafiliśmy.
Wspaniałe świadectwo tego nawróconego do Jezusa Żyda, ale też wspaniałe świadectwo o Polsce przedwojennej. To jest właśnie, zobaczcie, nie tylko, że ta współżycie bardzo zgodnie w większości przypadków się układało, że Polacy umieli przyjąć Żydów na swoje ziemie i ich tu ugościć. I zobaczcie, że to właśnie z Polski też można by dodać, to właśnie kadra kierownicza państwa Izrael to pochodziła z Polski. Do dzisiaj jeszcze spora część przywódców izraelskich ma bezpośrednie polskie korzenie, ale zarówno ten trzon polityczny, jak i trzon wojskowy został przygotowany przez państwo polskie. To właśnie Piłsudski i dwudziestolecie międzywojenne to była współpraca właśnie głównie z tym ruchem prawicowym, syjonistycznym, żydowskim. Szkolenie Bejtar, szkolenie oficerów, szkolenie też takie polityczne, wzorowanie się na polskich tradycjach patriotycznych i wojskowych, to wszystko Żydzi z Polski zabrali i przenieśli do Izraela. Dlatego tak gładko i szybko im poszło, bo tego wszystkiego uczyli się tu od Polaków. I ta sprawa, zobaczcie, jakby porównać to, co Żydzi rabini żydowscy pisali w XVI wieku z tym, co ten już żydowski pastor mówi w wieku XX, zobaczcie, będzie to bardzo podobne. Tamten mówi, że byliśmy takim miejscem schronienia dla Żydów, tym rajem dla Żydów, przez który Bóg uratował cały ten naród. I teraz już jesteśmy, można powiedzieć, kilkaset lat później, być może u kresu czasów, bo tak jak Biblia pokazuje, Żydzi odrzucili Ewangelię o Jezusie Chrystusie i apostoł Paweł, list do Rzymian w dużej części jest temu poświęcony, mówi, że Żydzi odrzucili i teraz jest czas pogan, teraz jest czas wyjścia do narodów, do wszystkich narodów, między innymi także do Polaków, ale apostoł Paweł daje zapowiedź, proroctwo, że pod koniec czasów, kiedy Ewangelia już dotrze do wszystkich narodów na całym świecie, zaczną się masowo, a później, że nawrócą się wszyscy Żydzi. Czyli świat chrześcijański oczekuje nawrócenia Żydów do Jezusa Chrystusa. Prawdziwy świat chrześcijański, bo na przykład świat katolicki, ten franciszkowy, to mówi, że nie, że ta taka judaistyczna droga do Boga przez zachowywanie tych Talmudu i różnych innych, że ona też prowadzi do Boga. Nie, nie prowadzi. No tak, tu my jasno mówimy, zobowiązani przed Bogiem do mówienia prawdy, nie prowadzi. Tylko zawołanie osobiście do Jezusa Chrystusa prowadzi do zbawienia i te synagogi, czy można powiedzieć kościoły nawróconych Żydów, gdzie powstawały w świecie? Właśnie w Warszawie. I świadectwo mamy, dzięki bardzo ci za wyszperanie tego.
Nawróconego Żyda też mamy. Też.
Materiał, materiał zrobił Żyd z Ukrainy, z Odessy.
Bardzo, bardzo cieszymy się. Myślę, że będziemy...
Ja też pochodzę.
Ten temat warto jeszcze zgłębić, ale to jest niesamowite świadectwo. To też bardzo niedawno się o tym dowiedziałem i dla mnie to jest wielkie zaskoczenie.
Dziękuję naszym Klubowiczowi i bratu w Chrystusie Grzeszkowi.
To Grzesiek znalazł. Tak. Klupić pod prąd Białystok? Czekaj.
Bydgosz chyba.
Chyba Bydgoszcz. No to sprecyzujemy.
A nie, tak, faktycznie, Białystok.
Białystok, tak. Tak, jedną sondę prowadził. Także bardzo Białystok. Dziękujemy za dokopanie się do tej informacji. To pokazuje, że właśnie jak gdyby Bóg, zobaczcie, działał w Polsce, w Warszawie, w sposób najbardziej taki przełomowy w historii wśród narodu żydowskiego, to tu się Żydzi nawracali do Jezusa. Można powiedzieć, że właśnie ta otwartość Polaków, którą przez prawie 1000 lat wspólnej historii Polacy prezentowali w stosunku do Żydów, była dla nich jakimś, pomostem. bo Żydzi bardzo pamiętali mocno inkwizycję i te sprawy i nazywali tych chrześcijan katolików, no to jakieś tam
Że, od Nazaretu.
Tak, nie, ale że to oni to są mordują Żydów, znaczy w sensie nienawidzą Żydów, nie? I rzeczywiście historia, tak jak powiedziałem, poza Polską, no przyznawała im rację, czy dawała podstawy do takiego sądzenia, ale zobaczcie, w Polsce Żydzi tego nie doświadczyli. I kiedy w Polsce czytano im Nowy Testament, kiedy słuchali o Jezusie, to stwierdzi, no tak jak w Piaskach żyliśmy razem z tymi katolikami, którzy tam twierdzili, że wierzą w Jezusa, no tam nic złego, ale same dobre rzeczy, mamy przyjaciół i tak dalej, no to dużo chętniej słuchali o Jezusie, nie? I to jest zasługa Polaków, także katolików tamtych czasów, nie? Stąd w dwudziestoleciu międzywojennym mieliśmy, można powiedzieć, oazę, jeśli chodzi o cały świat, nawróconych do Jezusa Żydów, nie? I to jest fenomen na cały świat. No zobaczcie, no to my się dowiadujemy gdzieś dopiero, dzięki Grzesiek, że to wyszperałeś. Ani ty, ani ja. O tymśmy nie wiedzieli, chociaż no interesujemy się tematem. Zobaczcie, jak prawda historyczna jest głęboko zakopana, a cały czas tylko 447 współsprawcy Holokaustu Morawiecki poleci.
A statystyki też pokazują, że...
całkiem inna narracja jest.
Antysemityzm teraz w Polsce jest stosunkowo niski w porównaniu do innych narodów.
No dalej Iwan wychodzi z flagą Izraela, czy na ulicę Lublina, czy Warszawy, no i nikt go tam nie atakuje z nożem, czy gdzieś jakby to było w Berlinie, czy w Paryżu. No,
no to widać podobieństwa tamten czas, obecne czasy, wtedy w tamtym okresie pakt Ribbentrop-Mołotow, w tym czasie pakt Merkel-Putin. Coraz więcej analogii mamy.
Amen. Niestety.
Dobrze, czas nagli. Jeszcze pytania przed nami do programu z godziny 13. Wiem, że mamy jakąś zaplanowaną przerywnik. Jakieś wprowadzenie?
Tak, to jest niedawny kontakt, który znaleźliśmy. Pan się nazywa Doron Kejdar, prowadzi, to jest właśnie ten pan, tutaj widzimy z bronią, bardzo zdrowy, myślący Izraelita. Zrobiliśmy z nim wywiad. Kto obserwuje nasz angielski kanał, to już pewno go widział, ten wywiad. Niebawem już pokażemy go wam też w języku polskim z lektorem. Ten pan, tak jak mówiłem, prowadzi organizację Cry for Zion. Też ma na YouTubie kanał Temple Mount Report i on razem z chrześcijanami prowadzi właśnie ten kanał i daje najnowsze newsy, wydarzenia. W 2018 zrobili takie wielkie wydarzenie w Jerozolimie, w centrum Menachem Begin. Taki bardzo, bardzo prestiżowy centrum. Zrobili tam spotkanie, gdzie spotkali się chrześcijanie, te konserwatywne chrześcijanie, wierzący Żydzi, nie te ortodoksyjni, bo oni, tak jak zobaczycie w wywiadzie, już niebawem nie za bardzo chcą tej trzeciej świątyni. Te tradycyjni Żydzi, którzy tam obserwują tradycje i tak dalej. Spotkali się właśnie tam razem porozmawiać, dlaczego świątynia jest ważna. Tu pokażemy wam za chwilę taki mały kawałek tego wywiadu, gdzie pan Doron Kejdar komentuje dla nas właśnie wydarzenie na Bliskim Wschodzie związane z likwidacją tego terrorysta, Soleimani. Zobaczycie, jak zdrowy, myślący, rozsądny Izraelita mówi na ten temat właśnie. To...
Dobrze, czyli zapraszamy w takim razie na przerywnik i zaraz za chwileczkę
pytania,
więc cierpliwie możecie się zrelaksować i poczekać na odpowiedzi.
Co myślisz o niedawnym zabiciu Sulejmaniego? Czy dobrze się stało? Niektórzy mówią, że to wywoła trzecią wojnę światową. Czy według ciebie tak będzie? Czy to była dobra decyzja prezydenta Trumpa i jego administracji? To bardzo dobre pytanie. Nie jestem ekspertem w dziedzinie amerykańskiej polityki i nie chcę za takiego uchodzić. Mogę jednak powiedzieć, że dla mnie, jako osoby, która żyje na Bliskim Wschodzie i rozumie to miejsce, ta okolica nie jest zbyt przyjazna, jeśli chce się tu dorastać. Nie możemy jednocześnie być tu słabi jako naród, jako grupa ludzi i mieć nadzieję, że przetrwamy w tym regionie świata. Każdy, kto jest w stanie przetrwać w tym regionie, może przetrwać, bo jest silny. Tak najprościej można streścić naszą politykę zagraniczną. Wszystko, co jest związane z Izraelem i naszymi sąsiadami. To może brzmieć dość ostro, ale tak właśnie jest. To, co zrobił Trump, jak ja to rozumiem, to pokazanie, jaką stosuje politykę wobec Iranu, który złamał prawo międzynarodowe, który groził suwerennym państwom, głównie Izraelowi i Stanom Zjednoczonym, że je zniszczy, ponieważ one się z nim nie zgadzają. Pamiętajmy też o Irańczykach i tych, którzy nimi rządzą. To dwie różne grupy ludzi. Większość Irańczyków, z tego co słyszałem od zwykłych ludzi, większość z nich jest dokładnie taka jak ludzie na całym świecie. Chcą tylko pokoju, chcą mieć dom, dach nad głową, chcą móc wyżywić rodzinę. Oni tak jak my, chcą podstawowych rzeczy. Ludzie nie chcą ze sobą walczyć, zajmować czyjejś ziemi. Ale mułowie, którzy rządzą Iranem, to szaleńcy. Wymyślają dziwaczne i szalone groźby i uważam, że już od dawna szykowało się wyeliminowanie jednej z kluczowych postaci i pokazanie, kto jest silniejszy. I to właśnie zrobił Trump. Pokazał, że mimo iż niekoniecznie jest prezydentem militarnym, nie dąży do wojny jako prezydent, to jednocześnie mówi, jeśli będziecie mnie testować, jeśli będziecie mnie prowokować, to pokażę wam, co mogę zrobić. On słuchał swoich doradców wojskowych i myślę, że jego doradcy i decyzja, którą podjął, to on musiał wydać rozkaz, bo nie rozmawiamy tu o jakimś mało znaczącym terroryście, mówimy o drugiej osobie w Iranie. Podjęcie tej decyzji o wyeliminowaniu go było bardzo ważne i myślę, że nie wywoła ona III wojny światowej, a raczej ją powstrzyma. Tego właśnie uczymy na temat Wzgórza Świątynnego, że tu nie chodzi o to, że nasza walka o suwerenność Żydów nad Wzgórzem Świątynnym wywoła chaos na świecie. Jest odwrotnie. Musimy pokazać, że jesteśmy suwerenem w tym regionie, w tym kraju. Bo jesteśmy, to jest fakt, z tym nie powinno się dyskutować. A pozwalanie obcym na to, by mieli kontrolę religijną, a nawet policyjną nad obszarem, który jest dla nas święty, jest niedorzeczne. To szaleństwo.
Trzeciej wojny światowej nie będzie jednak.
No to nie musieliśmy czekać na zdanie z Izraela w tej sprawie, bo tu przecież chyba ty prowadziłeś program na gorąco po tych wydarzeniach tak, tak. Z Michałem Fałkiem i też jasnoście to powiedzieli podczas, gdy banda tchórzy i ruskiej agentury tam wieszczyła wojnę, wycofanie wojsk i tak dalej, polskich z Bliskiego Wschodu. Tu bardzo ciekawa myśl to jest o tym, że Trump pokazał, kto tu naprawdę rządzi. Nie? Ameryka pokazała, że rzeczywiście jest największym chrześcijańskim mocarstwem świata. Nie? I możemy się tam spierać, tam prawo międzynarodowe tego, śmego i owego. Tu różni ludzie będą, izolacjonizm, żeby tam Stany nie wychodziły. To jest absolutnie niebranie pod uwagę tego, w jaki sposób dzisiaj świat funkcjonuje. Takim bezpośrednim owocem tego jasnego kroku amerykańskiego i pokazanie, nie prowokujcie więcej Stanów Zjednoczonych, to było pochowanie się komunistów. Przecież ten się do nory zakopał, Xi Jinping, zakaz lotów wszelkich dronów, przestraszył się, że jego sieknął następnego dnia zaraz. Także się spietrał tak, że Carlosen to jeszcze do dzisiaj pierze. Zaraz podpisał tą ugodę, ten rozejm, umowę handlową i tak dalej. Tam się zobowiązał do wszystkiego, 200 miliardów chyba, że tam zakupi, to tam nikt nie wierzy, że on to zrealizuje, ale widać, że ruki wierch od razu komuniści wszyscy jasno zrozumieli ten sygnał, także o tym mówiliśmy wielokrotnie, no ale warto to też podkreślić, mówiłem o 13, że Azja nie rozumie niczego innego niż język siły. No to Trump pokazał siłę, no i tyle.
Tak, i to ciekawe też odniesienie do kontroli nad wzgórzem świątynnym przez Izrael. To Izrael jest tam suwerenem, to są fakty i musi tą siłę pokazywać, bo jak nie, no to zostanie zniszczony.
To tylko to zachęci właśnie terrorystów.
Tak, polecam ten kanał Temple Mount Report, tam jest bardzo dużo wiedzy takiej niedawno historycznej, archeologicznej też, komentarze, jak to związane i z chrześcijaństwem, i z judaizmem, bardzo, bardzo ciekawe materiały tam są i bardzo wielu chrześcijan tam też jest na tej konferencji i prowadził ją Chris Mitchell, to jest główny reporter Bliskiego Wschodu CBN News, więc bardzo taka zacna konferencja tam była i dużo ciekawych informacji
Poszerna.
Tam jest. Czerna była. Ze względu na szacunek dla gości. To znaczy nie dla gości, a dla tych, który, gdzie oni
główny
byli.
Główny gospodarze.
Gospodarze, mhm. Tak.
Pora przejść do pytań. Czas faktycznie dzisiaj biegnie szybko.
Ale nasi widzowie, niektórzy mówią, że lubię na przykład tam środy czy piątki, bo wtedy to całe popołudnie mogę spędzić gdzieś pod front, także dzisiaj, choć mamy tylko jeden program popołudniowy, ale no, dość długi się szykuje. Zobaczymy, może sobie szybko z pytaniami damy radę.
Damy radę. Ewa Sobiecka. Zadziwia mnie, bo pytań dodam też było bardzo dużo dzisiaj do programu. Dziękujemy pięknie za waszą aktywność. Wybiorę część tylko niestety. Ewa Sobiecka. Zadziwia mnie przyzwolenie rządu sprawującego urząd w Polsce na zelew chińskiego szpiegującego badziewia w tak wrażliwym obszarze. Toż to chodzi o nasze bezpieczeństwo. Czy oni są ślepi, czy na smyczy?
Nie ślepi, tylko uwiązani. Uwiązani. To jak na przykład prezydent Duda jest bardzo uwiązany tą opcją chińską, pokazuje wydarzenie chyba z wczoraj, że tu z jednej strony, wiecie, piękne deklaracje proamerykańskie, nawet przecież szef służb wszystkich specjalnych, pan Kamiński, poleciał do Waszyngtonu i mówi, że wszelkie badziewie to chińskie, to jest ogromne zagrożenie szpiegowskie, że w ogóle Chiny są zagrożeniem dla wolnego świata, a co robi prezydent Duda? W tym samym czasie otwiera, czy gości na wystawie, to mam nadzieję niebawem z panią Hanią Shen więcej o tym porozmawiamy, ale w Stalowej Woli jest chińska wystawa, bo tam jest centrum takiej inwigilacji komunistycznej chińskiej. Niestety współczujemy mieszkańcom Stalowej Woli i okolic, pozdrawiamy naszych widzów. No, to jest problem, bo tam werbowana jest chińska agentura, tam właśnie chińskie interesy są realizowane, tam powstaje jakieś centrum edukacyjne chińskie, że będą dzieci indoktrynować chińską propagandą komunistyczną i właśnie to pobłogosławił prezydent Duda i zapowiedział, że uda się niebawem z wizytą gospodarczą do Chin. Nie? Czyli no, uwiązanie to, że on zaraz po objęciu urzędu podwyższył partnerstwo strategiczne swojego poprzednika z opcją rosyjską, komunistyczną, uwiązanego Komorowskiego, z partnerstwa strategicznego na wszechstronne partnerstwo strategiczne, to nie jest przypadek i do dzisiaj widzicie, Duda w jakiś sposób wywiązuje się z tych zobowiązań, które ma w stosunku do towarzyszy chińskich.
Ewa Sobiecka znowu. A propos reparacji. Tyle milionów ofiar, tyle cierpień i tragedii oraz przelanej krwi. Jest to sprawa bezdyskusyjna. Muzea w Niemczech i Rosji zapełniają wspaniałe dzieła sztuki krwawo zrabowane.
Tak, do dzisiaj ani reparacje z Zachodu, czyli z Niemiec, nie doszły do Polski, zwrot dóbr kultury też nie nastąpił, ale to samo jest na kierunku wschodnim i praktycznie tylko środowisko Idź Pod Prąd. Oba te kierunki podkreśla. Jedna petycja wcześniejsza, reparacje od Niemiec, druga petycja z zeszłego roku, z samej końcówki, reparacje od Rosji.
No, pytanie dotyczące tego, co przypominaliśmy o 13. Grażyna Zielińska. Co ze śledztwem w sprawie ostatniego ataku na samochód pastora?
No, wielu naszych widzów, za co serdecznie dziękuję, w odpowiedzi na nasz apel pisało do prokuratury, policji i tak dalej. Tam ta prokuratura, policja jakoś tam się składa i twierdzi, że tu wszystko bada i tak dalej, ale no, doszły mnie słuchy, że jeszcze nie przejrzeli monitoringu. Zdaje się, że już zabezpieczyli, ale jeszcze nie przejrzeli. No to wiecie, to oni żółwia by nie złapali. Także naprawdę bardzo źle oceniają oceniam postęp tego śledztwa, czy w ogóle postępowania tutaj. Ani nie, policja nie pofatygowała się, żeby zabezpieczyć ślady na miejscu, tylko no przyjedźcie, to zobaczymy. No przecież to znaczy, ślady zawsze butów są, no różne rzeczy. Można na miejscu o wiele lepiej wiedzieć, która kamera, pod jakim kątem i tak dalej. Także policja nie pofatygowała się przyjechać na miejsce. Potem były przepychanki z jakiego paragrafu, czy to zwykłe chuligaństwo, no przecież jest ewidentnie atak na tle religijnym. Jakie chuligaństwo, nie? A oni nie widzą i ślepi i głusi i tak dalej. Także no bardzo, bardzo to moim zdaniem wygląda przynajmniej nieprofesjonalnie, a można tu też doszukać się złej woli. Tu mówiliśmy o tej katolickiej takiej organizacji prawników Ordo Iuris. Pytaliśmy, czy zajmą się tą sprawą. Tu nasi widzowie nadesłali, że poprzednią sprawą się zajęli. Rzeczywiście w takim raporcie na temat wolności słowa na uczelniach znajduje się Idź pod prąd i ta sprawa odwołania konferencji, debaty pomiędzy profesorami kreacjonistami, a profesorami polskimi ewolucjonistami przez władze uniwersytetu jest ładnie, u Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie jest ładnie opisana, także dziękujemy.
Nie kontaktowali się.
Słucham?
Nie kontaktowali się, bo więcej
no, wzięli
informacji.
Tam z internetu.
Tak, podali jakieś źródła
tak,
z materiałów internetowych.
Z materiałów. Nie kontaktowali się osobiście, nie tego, ale no dziękujemy, że ta sprawa została zauważona przez Ordo Iuris i mamy nadzieję, że ten atak na tle nienawiści religijnej, zarówno ten zniszczenie samochodu pastora, jak wcześniejszy atak na jedną z naszych siedzib, gdzie oblano fekaliami i tam oklejono jakimiś takimi obraźliwymi sekta i tak dalej, niebezpieczeństwo. Bezpieczna
później
i
tu na billboard niejednokrotnie też
o tak, tu, no to tych ataków jest wiele. No tu episkopat tam ciągle tak nie może urodzić swojego stanowiska, ale no tak będziemy kibicować episkopatowi, żeby no, wypowiedział się w tej sprawie, bo to są ataki wyprowadzane przez rzekomo religijnych katolików, nie? Oni, ja myślę, że oni to są niewierzący tam jacyś ruscy materialiści, ale oni się no jako tacy obrońcy katolicyzmu przedstawiają, no oczekuję, że episkopat się odetnie od tej, tych no, złych ludzi i czekamy na interwencję tu prawników z Ordo Iuris, bo w przypadku ataków na katolików no bardzo tak szybko dosyć reagują. No już tam parę tygodni czekamy, mam nadzieję, że się doczekamy. Ale dziękujemy za to, że poprzednia sprawa sprzed tam, no już tam no, pięciu lat została uwieczniona w tym raporcie braku wolności słowa na uczelniach polskich.
Tak samo jak z reparacjami, to jest szersza sprawa, jak i te sprawy mniejsze, to jak nie pomoże, będziemy odwoływać się do instancji wyższych.
No tak, tak no powiem.
Casa Pueblo. Czy wzmożona aktywność agentury rosyjskiej może świadczyć, że czegoś się boją? Może strategicznego sojuszu Polski z USA? I czy te elity, które mamy, są w ogóle zdolne do obrony polskiej racji stanu?
To jest pytanie. No dzisiaj troszeczkęśmy tam ich pochwalili, bo to rzeczywiście zasługa gdzieś Morawieckiego, że i pana Danielsa, że rabin Botach tak pięknie mówił o Polsce w mediach międzynarodowych. Rosja oczywiście no, chce wytrącić jak gdyby najsłabsze ogniwo z tego sojuszu, no bo tutaj te właśnie trzy flagi pokazują sojusz, który może zniszczyć dominację rosyjsko-niemiecką, czyli Stany Zjednoczone na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o siłę, na drugim miejscu, no niestety nie Polska, tylko Izrael ma większą potęgę dzisiaj, no i na trzecim jest Polska. Może nie ma jeszcze zbyt silnej armii, jeszcze społeczeństwo jest no ogłupione i zdemoralizowane, niezorganizowane, ale ma położenie i historię. Ma położenie
znaczenie
i
geopolityczne.
Znaczenie ma ogromne. I teraz właśnie dlatego Putin chce z tego triumviratu utrącić najsłabszego, bo liczy, że tam no, Żydzi, tu zresztą rabin na to pokazuje, zresztą nie tylko on, że no, Izrael, część środowisk żydowskich chce poświęcić Polskę na rzecz dobrych relacji z Putinem. To się nie uda, Polskę poświęcą, mogą przegrać, a z Putinem nic dobrego ich nie czeka, tylko zdrada i to samo co prześladowania, bo przecież komuniści prześladowali Żydów, stalinowcy i tak dalej, także to i już wielokrotnieśmy o tym mówili. Także jest to próba w interesie rosyjskim wybicia no, najsłabszego ogniwa z tej bardzo niebezpiecznej dla Rosji i Niemiec koalicji, ale myślę, że głównym rozgrywającym są jednak Niemcy, nie Rosja. Ta wizyta 11 stycznia Merkel u Putina, ona, zobaczcie, zintensyfikowała jeszcze jad rosyjski rozsiewany przeciwko Polsce. Także myślę, że Putin, który traci, bo przecież swoją agenturę no, ujawnia w Polsce, nie? No to, to już kpina, już nikt za te bzdury takie z rosyjskiej antyamerykańskiej gierki no, za to nie pójdzie. Czyli on traci swoją agenturę, traci swoje wpływy, te przeróżne autorytety okazują się marionetkami rosyjskimi. Myślę, że on płaci właśnie Merkel za to, że będzie dalej no, lekceważyć wojnę, którą Putin wypowiedział Ukraińcom i będzie przyjmować Putina na salonach i sprzeciwi się Amerykanom, jeśli chodzi o postawienie szlabanu na Nord Stream 2. Być może jeszcze jakieś gorsze tam cele ma Merkelowa, ale ewidentnie to Niemcy stoją za tym atakiem na Polskę, bo Rosja wizerunkowo i agenturalnie traci w tym momencie. Ona się, że tak powiem, zobaczcie, już nawet część środowisk żydowskich jest przeciwko Rosji. No to Putin traci, zyskuje Merkel. Także myślę, że on jej płaci w ten sposób tymi obelżywymi atakami. Oczywiście swoje cele Rosja próbuje zrealizować, bo mówi, gdyby się udało Polaków, że tak powiem, przekabacić na opcję sowiecką, antyamerykańską. Gdyby się udało świat zachodni i Amerykę zniechęcić do Polski, a no to jest wielkie zwycięstwo Rosji i to jest praktycznie wstęp do Eurazji. To jest koniec myślenia o Międzymorzu. To wtedy oznacza okupację, znowu pakt Ribbentrop-Mołotow i jakąś likwidację państwa polskiego.
Kluczowe będzie właśnie w tej całej rozgrywce słowa Mike'a Pence'a, który powinien pojawić się teraz w Izraelu podczas tego forum i co pozwolą powiedzieć Putinowi, bo on ma tam mocną kartę, czy ma tą obywatelkę, którą tam leciała przez Moskwę do Izraela, znapali tam jakieś kilka gram haszyszu.
10, no,
tak. I teraz zarzucili je, że zajmuje się tak, handlem narkotyków nielegalnym, w ogóle tam nie planowałem wejść do tej Moskwy. No i teraz
on trzyma jako miała przesiadkowy.
Tak, przetargowy. I teraz mówią, że tam właśnie Stany nawet mówią Izraelowi, żeby uważał, żeby nie zgodził się na to przepisywanie historii. No teraz Izrael moim zdaniem ma wyjątkową możliwość bardzo, bardzo poważne zhańbić się. Czy wybiorą jedną stronę, czy drugą, czy pozwolą na te rzeczy, no to zobaczymy właśnie podczas tego forum.
No i najważniejsze jest, co powie Mike Pence, bo już widać, że Mike Pence bardzo no, jest dobrze poinformowany o tym, co się wydarzyło. No i Amerykanie naciskali na Izrael, przynajmniej tak mówi przedstawiciel prezydenta Dudy, że Amerykanie, no ja bym wolał, żeby to Amerykanie powiedzieli, a nie tam Szczerski czy ktoś, nie pamiętam, tam mówił, że jak to Amerykanie nas popierają w tym konflikcie, ale na pewno no, cały świat skieruje teraz oczy na przemówienie Mike'a Pence'a. I tam powinno być po pierwsze zanegowanie kłamliwej narracji rosyjskiej, a z drugiej strony powinno być docenienie roli Polski, jeśli chodzi o ratowanie Żydów.
A za parę dni do Auschwitz wiadomo, kto przyjedzie z ramienia Stanów
Zjednoczonych. Właśnie chciałem o tym powiedzieć.
Wydaje mi się, że do komunistów wysyłają socjalistę, żeby się jakoś lepiej tutaj dogadali, bo był ten Trump, był Pence i w ogóle się z tymi...
To Pelosi teraz przyjedzie.
To teraz przyjedzie socjalistka i w końcu może jakoś się Amerykanie dogadają.
Wiedźmy z domu reprezentantów Nancy Pelosi, ale ciekawostka, przyjeżdża też sekretarz skarbu
Mnuchin,
jest z rodziny bankierów i Żydów ze Stanów Zjednoczonych. Wymarzona okazja, żeby porozmawiać właśnie na poziomie rządowym o reparacjach. Nie? No to z kim rozmawiać? Jak z bankierem? Nie? Czy rząd skorzysta? Czy mamy dyplomację, która to zrobi? My już napisaliśmy do sekretarza.
Plan Idź Pod Prąd jest taki, żeby właśnie od Niemiec, potem od Rosji uzyskać sprawiedliwe rekompensaty za ich zbrodnie w czasie II wojny światowej i później, ale żeby wziąć Żydów do pomocy. żeby oni nam pomogli te pieniądze wyciągnąć. Mają najlepszych prawników, bankierzy też się zajmą przelewami niemieckimi czy rosyjskimi i tak dalej. I żeby za usługę, szczególnie prawników żydowskich, zapłacić im sowite wynagrodzenie i zakończyć wszystkie jakieś próby gadania o niesnaskach materialnych między Polską a Izraelem. Po prostu to zakończyć majątkiem, który przekażą nam agresorzy, hitlerowcy dawni, czyli dzisiejsi, no, demokratyczni, miłujący pokój towarzysze z Berlina i Moskwy.
Także zachęcam towarzyszy tam z PiS-u jeszcze raz, śpieszcie się, bo my już do sekretarzu skarbu Stanów Zjednoczonych napisaliśmy, więc jak nie będziecie z nimi gadać, to my będziemy z nimi gadać.
No to macie tu poważną groźbę. To jest poważne. Bierzcie się do roboty w tej Warszawie.
Erfarton. Dla mnie jest chore, że Brown, wolnościowiec, zawitał u Jaruzelskiej i uwiarygadniał ją w oczach wyborców, że ci komuniści nie są tacy źli i można się z nimi dogadać. Wstyd, wstyd, wstyd.
Brown nie jest żadnym wolnościowcem. No i tyle.
Dużo tutaj cały czas przeżywają nasi widzowie właśnie.
Człowiek, który zdradził swoje ideały.
Zdradę,
jeśli,
właśnie.
Bo zakładam, że on był szczery, bo może to być śpioch, tak jak pamiętacie ten film Nieświadomi, nie, czeski, może to być śpioch, ale raczej przyjmujemy, że on miał tam dobre chęci i był tam dobry do pewnego momentu, a później mu we łbie coś się przełożyło i zdradził wszystkie swoje wcześniejsze ideały i dzisiaj gra na harmoszkie, no.
Beata Harrison.
Także nic dziwnego, że on Jaruzelską uwiarygadnia i wprowadza na salony. Jego wprowadził na salony, można powiedzieć, Jaruzelski, czyli wiecie, filmy, które on o Jaruzelskim jako o bandycie i o komunistach, nie? Tam z Wałęsą jeszcze i tak dalej, czyli to go wprowadził na salony, niby antykomunista, a teraz córkę Jaruzelskiego on przekazuje już tu Konfederacji jako kolejny autorytet. No, towarzysz Ziemkiewicz zrobił dokładnie to samo. Ten, który ma ciotkę w zoo.
Beata Harrison i Jadwiga Lemańska. Podobna tematyka wypowiedzi, trochę inne spojrzenie. Wiele Polaków jest bardzo negatywnych i brakuje im patriotycznego podejścia do kraju. Nie trzymają się razem, żeby dojść do celu i wolą te trudne tematy omijać. I Jadwiga Lemańska, trzeba zmienić mentalność Polaków, wtedy wygramy ojczyznę.
No tak mniej więcej cała moja narracja z programu o 13, to mówię, że jeśli nie wygramy duchowo boju o duszę Polaków, to nie wygramy na żadnym innym polu. Tu się zaczyna, a reszta to jest dopiero owoc. Ale no to nie wszyscy rozumieją, ale coraz więcej ludzi to rozumie. Dlatego też dziękujemy wam za oglądanie, za klikanie, za to, że wspieracie nas w modlitwie, w swojej pracy, przecież na różnych forach. No i że także utrzymujecie finansowo telewizję Idź Pod Prąd. Bardzo wam za to dziękuję.
W Izraelu każdy to rozumie, że trzeba czymś się razem i gdzieś tam poza Izraelem, gdzie ktoś mieszka, to zawsze wiedzą, a ten Żyd, wierzący, niewierzący, to nawet tak naprawdę nieważne. Zwykły ludzie zawsze trzymają się razem i wspierają i tak to funkcjonuje.
No, tegośmy się sekret. Od Żydów nie nauczyli. Ale no, uczymy się.
Huhu koko. Co pastor sądzi o mormonach? Oni się nazywają chrześcijanami i też czytają Biblię.
No to jest dokładnie podobna sytuacja, już nie wywoływałem tego mało znanego w Polsce odłamu religijnego, mówiłem tylko o katolicyzmie i o Świadkach Jehowy, którzy oprócz Biblii mają jakieś albo swoje dodatkowe źródła, w katolicyzmie jest to tradycja, u Świadków Jehowy są to pisma Russella i mają takie no, egzekutywy partyjne, tu jest tak zwany Urząd Nauczycielski Kościoła Katolickiego, tam u Świadków Jehowy jest takie, no, jak to się tam nazywa, ciało kierownicze, czy jakoś to się tam nazywa, które ustala, w co mają tam wierzyć, czyli tylko oni mają prawo do interpretowania Biblii. U mormonów jest podobnie, obok Biblii, a dokładnie nad Biblią, takim lepszym autorytetem jest ta Księga Mormona, którą tam rzekomo anioł Moroni dostarczył, no i oni tak naprawdę, no to od tego Smitha, znaczy to są ich nadrzędne mądrości, a Biblia jest tylko takim, jakby to powiedzieć, czy dodatkiem, czy bardziej usprawiedliwieniem, żeby się jakoś do chrześcijaństwa przykleić. Tam takie śmieszne rzeczy były, że no, tam jakoś przez te wielożeństwo oni chcieli się zbawiać, nie? Ci mormoni, że takim ten anioł Moroni powiedział, no ale później były wielkie protesty w Stanach Zjednoczonych, rząd federalny tam się za to brał, że to jest tak jakoś niezgodne z prawem, no to anioł Moroni jeszcze raz im przyszedł i powiedział, że od teraz to tylko jedną żonę można mieć. I mormoni są podzieleni na tych, którzy twierdzą, że wielożeństwo jest tu najlepsze, no i na tych, którzy no tam przyjęli.
Czyli rozumiem, rozumiem, że część uważa, że anioł Moroni przyszedł raz, a część że dwa razy.
No to taka, tak mniej więcej. Rzeczywiście na ulicach polskich miast można takich, to oni głównie ze Stanów są, bo oni mają tak jak służba wojskowa, to muszą na 2 lata pojechać na misję ci mormoni, zanim, zanim pozwolą im tam wejść w związek małżeński, czy zanim będą mieć żonę, no to muszą 2 lata spędzić na misjach i zwykle takich młodych chłopaków, ładnie ubranych w garnitury, z teczkami, z takimi plakietkami, no to właśnie...
Later day saints.
Tak, tam świętych, dnia ostatniego, coś tam, no. Oczywiście niech robią, co chcą. Ja absolutnie nie mam nic przeciwko mormonom. Możemy z nimi współpracować politycznie, ale jasno podkreślam. Jeśli zależy ci naprawdę na życiu wiecznym, na pozbyciu się kary za swoje grzechy i mocy do prawdziwego, podobającego się Bogu życia, nie znajdziesz jej nigdzie indziej, tylko osobiście u Jezusa Chrystusa. I do tego każdego zachęcam też, żeby przeczytali testament Jezusa Chrystusa.
Kiedyś mormonom w Warszawie właśnie głosiłem Ewangelię takim młodym. Jeden od razu słona, drugi był w szoku, bo nie wiedział, co powiedzieć, a trzeci młody najmniej gadał i najbardziej słuchał i był taki zachwycony, ale fajny. Czytam później, o czym Pan mówi.
Teraz 3 pytania, w zasadzie nie pytania, z rzędu. Przeczytam. Chris, pastor daje czadu, popieram, wspaniała audycja. Prawdy szukam, znowu niesamowity odcinek do ponownego odsłuchania i przemyślenia. I Paweł Madej, taki odcinek jak dziś, gdyby mogli usłyszeć wszyscy Polacy, to jutro obudziłbym się w innej Polsce.
No, dziękuję bardzo za te bardzo takie zachęcające komentarze. Może nie byłoby to aż tak szybko, ale rozumiecie Państwo, dlaczego nasz głos nie może się przebić, albo dokładnie jest ukrywany przez polityków i media warszawskie. Bo ja jestem przekonany, że w naszym narodzie naprawdę znalazłoby się no, dziesiątki tysięcy ludzi, którzy by poszli za narracją prawdy biblijnej. No to oni robią wszystko, żeby nas albo oczernić, albo zmarginalizować, że nas nie ma. Nie? To jest ich komusza. Niestety część katolików się do tego przykłada, no ale my wiemy, że Jezus jest po naszej stronie, także śmiało sobie poczynamy i wiemy, że zwyciężymy. No to co będziemy udawać?
Czym się bać?
Próbujemy wszystkimi kanałami, właśnie tuż przed programem dowiedzieliśmy o kolejnym tak, przebiciu jeszcze w jednej
takiej organizacji chrześcijańskich tam nadawców, że też wreszcie po paru latach nas dostrzeżono. Nie? No dobra, no także... My robimy swoje każdego dnia, wiemy, że Jezus jest Panem historii, kiedy przyjdzie czas, no to i te bariery pękną. Na razie robimy swoje, na razie jest bardzo ważne, żeby się ludzie organizowali w kluby Idź Pod Prąd, w grupy biblijne, żebyśmy budowali taki system szkolenia, bo to, co mówiłem, to był taki wykład z historii Polski, nie? W dużej mierze, no, dziękuję, że mnie nie przerywałeś, to jakoś tam narrację mogłem długo przedstawić. No, staramy się różne te programy robić. Jedne są bardziej takie dotyczące bieżących wydarzeń, i takie troszkę fajt jakiś jest, nie? Takie dyskutujemy, a niekiedy no takie bardziej wykładowe. No ten dzisiejszy był bardziej wykładowy. Widać, że Uniwersytet Chrześcijański dla Polaków to nie jest tylko, no wiecie, jakiś przyszły projekt, jakiś tam budynek, profesorzy i tak dalej, tylko to jest codzienna edukacja Polaków, bo Uniwersytet oprócz tam dawania stopni naukowych i szkolenia kilku osób czy kilkudziesięciu osób bardzo specjalistycznie powinien promieniować prawdą na całe społeczeństwo. To jest podstawowe zadanie uniwersytetu.
No dobrze, to skoro jesteśmy przy prawdzie, co chyba nie jest rzadkością, to przejdę do przypomnienia. Film produkcji Idź pod prąd, Sprawiedliwi wśród narodów, historia rodziny Jaroszów znalazł się już w zasobach projektu Polscy Sprawiedliwi, przywracanie pamięci, Muzeum Historii Żydów Polskich. Gratulacje dla producentów.
A, no wszystkich, którzy, no naprawdę wiele godzin pracy, bo my nie jesteśmy profesjonalistami jeszcze w robieniu takich filmów, także troszeczkę od drugiej strony zabraliśmy się do tego. Najpierw nakręciliśmy wiele godzin materiału, a potem próbowaliśmy to wepchnąć w jakiś scenariusz, nie? Normalnie się robi trochę odwrotnie, no powinno się mieć jakiś scenariusz, do tego dobrać sceny, dlatego później długo musieliśmy jeszcze dokręcać, jeszcze taką scenę, jeszcze tu w kawiarni, jeszcze tam gdzieś w jakiejś na stacji kolejowej w Trawnikach, nie? Że to tak spontanicznie powstawało, ale wieleśmy się nauczyli, także już ta ekipa pracująca przy tym filmie, no idzie w kierunku profesjonalizmu i bardzo dziękujemy każdemu, kto no, wiele godzin przy komputerze, czy gdzieś w akcji tam, czy rozmawiając z panią Krasnodębską, poświęcił temu. Widać, że Bóg błogosławi i chwała mu za to.
A za chwileczkę po programie zachęcam na króciutką zachętę od redaktor Shen dotyczącą właśnie tej produkcji. Na dzisiaj myślę, że wystarczy. Będziemy kończyć. Jeśli czujecie niedosyt, cały czas można słuchać radia Idź pod prąd.
A właśnie, słyszałem, że już masz 100 widzów regularnie na żywo.
No, to by była manipulacja, to nie ja, to Lublin ma takich słuchaczy, bo ten szczyt jest
tego projektu.
W trakcie nadawania programu Idź pod prąd na żywo, bo w radio też można słuchać. Słuchacie, faktycznie dochodzi do 100 wtedy na żywo słuchaczy. Dziękuję.
Super, bardzo się cieszę. Choć to nasi widzowie, to szczególnie jeden z naszych widzów, no, nas tak mocno ostrogami, że tak powiem, spinał, pomógł nam założyć tą pierwszą część taką tego szkieletu
prototyp to był.
Technicznego. Także jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za taką motywację i pomoc. No a potem już redaktor Szczugiewicz wraz tu z kolegami naszymi od tych spraw informatycznych, których serdecznie pozdrawiam, zrobili resztę. No i już hula, graj buczy.
Tak. Wczoraj obiecałem, więc jeśli ktoś nie słuchał rannej audycji, to powtórzę teraz, że w lutym kolejne audycje, nowe otwarcia, więc będzie się działo. No i myślę, że na dzisiaj wystarczy faktycznie już ogłoszeń i informacji.
A pamiętajmy o tej akcji 1000 gitar nam gra. No, nie podwyższałem tu, Iwan tu już chciał podwyższać, więc naprawdę, to jest drugi marsz, nie podwyższajmy tego, utrzymajmy to tempo, to i tak to będzie, myślę, wielki sukces naszego całego środowiska. Myślę, że niebawem, może jutro Michał Fałek przedstawi, jaki jest stan na gdzieś 20 dzień stycznia.
Dziękuję pięknie za waszą uwagę. To był program telewizji Idź pod prąd o nazwie Dogrywka. A moimi i państwa gościem byli pastor Paweł Chojecki. Dziękuję pięknie. Iwan Belostenko, dziękuję.
Dziękuję.
Ja się nazywam Michał Szczukiewicz i do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Telewizja Idź pod prąd zrobiła świetny film o rodzinie Jaroszów. Ma wersję angielską. Rozsyłajmy to wszędzie po świecie. To jest taki najlepszy moment, żeby to teraz rozsyłać do znajomych w Izraelu, do znajomych w Stanach Zjednoczonych, wszędzie, gdzie to się da.